no nie miałem takiej sytuacji, żebym nie wytrzymał. Natomiast tak, no były oczywiście, że były bardzo przykre sytuacje, bo no nie każdego udało się uratować. Były przypadki, kiedy ludzie umierali na naszych oczach i też nie byliśmy w stanie im pomóc. Akurat Indie, więc tutaj był przypadek, gdzie zdarzyło się to na dodatek w nocy. Tam było trzęsienie, tylko my nie prowadziliśmy prac poszukiwawczych z psami. Zresztą dotarliśmy już na tyle późno, że to nie było już sensu. Zresztą w takim rejonie, że tych ludzi udało się powyciągać. Natomiast my tam pomagaliśmy medycznie tym osobom. No bo szpitale się zawaliły, więc nie było szans, żeby uzyskać pomocy medycznej, fachowej, takiej szpitalnej. Więc my tam jakby w takich polowych warunkach udzielaliśmy tej pomocy i sukcesywnie segregując tych ludzi byli wywożeni w inne rejony kraju. I w czasie naszego wypoczynku w nocy, około drugiej, obudzono nas, wartownik nasz tam, że jest pan, który potrzebuje pomocy. Więc my na równe nogi wszyscy, no i komu trzeba pomóc? I okazuje, że on ma kobietę w samochodzie i mówi, że ona jest nieprzytomna. Więc my ją wyciągamy z tego samochodu, wnosimy do naszego namiotu zabiegowego i no sprawdzamy, a ta osoba nie ma czynności życiowych. Żadnych, więc to nie jest jakieś tam zasłabnięcie, to nie jest coś, co się wydarzyło przed momentem. Więc natychmiast przystępujemy do reanimacji. Więc tutaj z lekarzem i wszyscy ratownicy na pełnych obrotach. I po 40 minutach reanimacji doktor przerwał nasze działania, stwierdził, że się nic nie da zrobić. I po wydarzeniu dopiero, już po wszystkim, jak już ta sytuacja troszkę się wyciszyła, zebraliśmy wywiad od tych innych osób tam, które jakby uczestniczyły w tym zdarzeniu lokalnych, okazało się, że budynek się im zawalił, oni mieszkali w jakimś obiekcie zastępczym i ta pani dostała tam ataku serca prawdopodobnie. I ten jej mąż jeździł z nią, poszukując pomocy, więc jeździł na początku po swoich, ale była to noc. Jeszcze rejon po zawaleniu się, prawda, po katastrofie, więc on ją jeździł do jakiejś przychodni, no nie istnieje. Pojechał do szpitala, szpital nie istnieje. Więc gdzieś dopiero kogoś natrafił takiego, kto powiedział, że ale jest taki szpital polowy prowadzony przez Polaków. I on dotarł do nas, ale to mu zajęło kilka godzin. I więc on tak naprawdę woził już tą panią martwą. Nie wiedząc oczywiście o tym, więc jak do nas dotarł, to ta pani już czynności życiowych nie miała przez kilka godzin. Dla nas, dla ratowników, takim najważniejszym i najbardziej taką radosną chwilą jest wtedy, kiedy się udaje kogoś uratować. I taki najbardziej zapadł mi oczywiście w pamięć ten przypadek, kiedy po piątej dobie, więc tak już te jakby nikt nie wierzył, że jeszcze uda się kogoś uratować. Wszyscyśmy myśleli, że teraz to już jest tylko wydobywanie zwłok, a tu nagle udaje się uratować chłopca i to już całkiem w dobrej formie. To była Turcja. I tak nam się udało w piątej dobie jeszcze odnaleźć i wydobyć żywego chłopaka, takiego młodego. Mam tu go na zdjęciach. Właśnie ten moment wydobycia jest tutaj na jednym z tych zdjęć. O, to jest ten chłopiec, który całkiem w dobrej kondycji został przez ratowników wyciągnięty. Po prostu miał szczęście, wpadł do piwnicy, która się... Strop się załamał i on razem z łóżkiem wpadł do piwnicy. Reszta się zawaliło, a on miał taką przestrzeń, w której mógł funkcjonować. I pomimo bez dostępu jedzenia, picia, to te 5 dób wytrzymał właśnie w tej piwnicy. I oczywiście po wydobyciu na zewnątrz, ta ludność, która była przez nas tam odsunięta na pewien dystans, żeby nam nie zawalili tego budynku bardziej, nie obciążali tej konstrukcji, więc oni wchodzili tylko te osoby, które musiały. Więc po wyciągnięciu, jak ujrzeli tego chłopca, no to były takie jakby owacje na stojąco. Więc bili brawo, krzyczeli, więc to też dla nas takie budujące i takie dające jakąś tam satysfakcję z tego, że się udało, prawda? Wiadomo, był odwodniony, no bo 5 dni siedział w ciemnościach bez picia, bez jedzenia. Więc tam jedynie co to miał jakieś takie rozbite jakieś pojemniczki z jakimiś tam przetworami, które gdzieś tam coś był w stanie pozlizywać i nic więcej. Ale dzięki temu też miał jakby taką izolację przed warunkami atmosferycznymi i to mu stworzyło warunki, w których mógł przetrwać te 5 dni i nocy. Robimy kierowanie z dystansu. Bartek, wyślij psa najpierw na środek, potem na wprost, z tamtego podestu w prawo, a potem w lewo.
Dobrze, Jagger siadł. Naprzód, waruj. Dobrze, naprzód, góra, waruj. Dobrze, prawo, góra, waruj. Lewo, góra, waruj, do mnie,
pięknie, brawo, zabawa, super, dawaj, 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 tak jest, pięknie, tak, puść,
przewodnik. Ćwiczy z psem wysyłanie go w określonych kierunkach, czyli tam, gdzie on sobie życzy. To jest podłoże do późniejszych ćwiczeń poszukiwawczych, żeby pies chodził i przeszukiwał nam obszar, który chcemy, żeby był przeszukany. To, co chcemy przeszukać, to wiemy my, ratownicy. A pies po prostu wykonuje nasze zadania. My mu wskazujemy obszar, który ma przeszukać. Określamy, zawężamy, bo często trzeba pracować w kilka psów. Często ten obszar jest bardzo duży i my go dzielimy na sektory. Więc chcemy, żeby każdy pies przeszukał swój sektor, a nie sugerował się innym. Więc my nim kierujemy, wstrzymujemy go, żeby nie przeszukiwał za daleko, czyli zadaniujemy go w określonej przestrzeni.
Stop! Jerry! Brawo! Dobrze!
Super, dawaj, brawo, dawaj, brawo. Dawaj.
Kogo znalazłeś?
Cześć.
Jerry.
Ale Jennifer jest do nas. Chodź.
Prowokujemy sytuację, chowając pozoranta i wprowadzając w stożek zapachowy psa, aby ten zapach wyczuł i aby chciał podążać w jego kierunku. A następnie dopiero dokładamy trzeci element, jakim jest oznaczanie tego odnalezionego człowieka. I to polega z kolei na tym, że kierujemy psem w określone miejsce, gdzie jest ukryty człowiek i oczekujemy tak długo, aż pies sam wyzwoli z siebie oznaczanie, jakim jest szczekanie, bo wtedy z dużego dystansu wiemy, że pies odnalazł, daje nam o tym znać właśnie w ten sposób i zostaje w tym miejscu, gdzie ten zapach jest najmocniejszy. Więc najłatwiej nam jest odnaleźć zasypanego człowieka. Uczestniczyłem w pierwszych misjach jeszcze bez psa. To był etap, kiedy ja nie mogłem mieć psa. To jeszcze byłem wtedy młodym człowiekiem, wyprowadziłem się od rodziców, mieszkałem w bloku, więc nie mogłem mieć psa, nie miałem warunków do tego. W Albanii w 1999 roku to była pierwsza nasza misja naszej grupy. To nie była taka typowa misja, do jakich żeśmy się szkolili. Więc tutaj pomimo, że wśród nas właśnie byli przewodnicy psów, ale to byli członkowie grupy, natomiast po prostu to sytuacja. My szkoląc się, będąc wtedy na tym etapie zdobywania wiedzy, mieliśmy możliwość poznania lekarzy z polskiej misji medycznej. I akurat trafiło to na moment, kiedy była wojna na Bałkanach, była duża fala uchodźców z Kosowa i to właśnie tam od nich wyszła taka inicjatywa, czy my pomoglibyśmy jako ludzie przygotowujący się do takich działań poza granicami państwa, czy pomoglibyśmy im zorganizować misję pomocową dla uchodźców z Kosowa. A my zorganizowaliśmy tą misję, która trwała pół roku, gdzie utworzyliśmy, tak jak tutaj właśnie widzimy na zdjęciach, taką misję na bazie namiotów wojskowych. I tam po prostu udzielaliśmy pomocy medycznej poszkodowanym uchodźcom, którzy przeprawiali się przez góry z Kosowa do Albanii. Był taki przypadek, gdzie matka przeszła przez góry z 2 dziećmi dotarła do naszego obozu i po jakby przekroczeniu namiotu straciła przytomność. Została dwójka dzieci, jedno dziecko takie malutkie, które nie umiało jeszcze chodzić, było na rękach, a drugie chodzące. I tak nagle mamy 3 pacjentów, prawda, bo matkę nieprzytomną plus takie wycieńczone dzieci. No i wtedy tak naprawdę trzeba było się spiąć i uruchomić, tak pracować na takich wysokich obrotach. Podjęliśmy opiekę nad tą osobą i udało się ją przywrócić do zdrowia. Ona przez kilka dni u nas przebywała z tymi dziećmi, a potem została przekazana, znaleźliśmy jej miejsce poprzez kontakt z władzami lokalnymi w obozie dla uchodźców. To nam naprawdę dało olbrzymie doświadczenie, które można było przenieść później na kolejne działania też w trudnych rejonach, bo tak naprawdę ta misja się jeszcze nie skończyła, a już było trzęsienie ziemi w Turcji. I bardzo wiele podobnych rzeczy nas tam spotykało. Więc tam podstawowym elementem było właśnie wykorzystanie psów.
Naprzód. Dobrze. Prawa. Pola. Wróć. Nagroda. Zabawa.
Super. Ekstra. Brawo,
Suska. Psy mogą pracować na 2 sposoby. Jeden to jest właśnie poszukując zapachu pozostawionego na śladzie, a druga metoda to jest praca górnym wiatrem. To jest coś podobnego jak pracują psy myśliwskie. Czyli polega to na tym, że wiatr przenosi zapach, który pozostawia człowiek i to potrafi przenosić na duże odległości, a pies potrafi ten zapach odnaleźć i podążając pod wiatr dojść do źródła tego zapachu. I to jest umiejętność, która dla nas, ratowników, jest ważniejsza i właśnie tą umiejętność wykorzystujemy przy poszukiwaniach zarówno w terenie, jak i na gruzowisku. Na obecną chwilę nikt nie wymyślił takiego urządzenia, które by było w stanie odnaleźć człowieka zasypanego pod gruzami, który nie wydaje dźwięków. Więc jedynie pies, wykorzystując właśnie węch, zapach, który człowiek wytwarza, i on jest w stanie ten zapach wyczuć i pokazać nam, w którym miejscu wydostaje się ten zapach spod gruzów na zewnątrz. Czyli pokazuje nam taką najkrótszą ścieżkę dojścia do tego zasypanego człowieka. Więc tutaj nie da się zastąpić na obecną chwilę psa niczym. Pies w stosunku do człowieka to paręset razy ma lepszy węch. Mało tego, on jeszcze potrafi zapamiętywać zapachy. On poszukując na gruzach i wśród innych ludzi, on sobie wyrobi tak zwane tło zapachowe, pozna wszystkich ludzi dookoła, przebiegnie sobie koło nich, zapozna się z ich zapachem, a jeżeli znajdzie inny zapach którego on czuje, a nie widzi, to będzie podążał do jego źródła, będzie chciał tego człowieka odnaleźć. I to jest ta cecha, którą właśnie umiejętność, którą my wykorzystujemy przy poszukiwaniach na gruzowiskach. Człowiek też ma oczywiście możliwość rozpoznawania zapachów, bo człowiek przechodzi ulicą i wyczuje na przykład pizzernię, prawda? Natomiast pies wyczuje tą pizzernię, ale jeszcze jest w stanie wyczuć każdy z tych składników, który był użyty do wyprodukowania tej pizzy. Czyli on będzie wiedział, że tam jest mąka, są drożdże, jest ketchup i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy z tych składników pies osobno byłby w stanie wyczuć i zapamiętać. W momencie, kiedy udało mi się wybudować dom, to tak naprawdę jeszcze mebli nie było, a już pierwsza rzecz to właśnie, no nie rzecz, ale to była pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to właśnie wystąpiłem do komendanta o przydzielenie psa służbowego. Pod koniec 99 roku właśnie otrzymałem mojego psa służbowego, labradora czarnego, któremu nadałem imię Gary. W pewnym sensie na cześć innego psa ratowniczego, o którym czytałem wcześniej. Był to bokser, który gdzieś tam się wsławił w Meksyku po trzęsieniu ziemi i wsławił się największą liczbą odnalezień żywych ludzi. Tutaj mamy. To był 1999 rok. To była Turcja, gdzie udaliśmy się w 14 osób, z 4 psami. Także było to, porównując to do obecnych wyjazdów, to oczywiście to była nas maleńka garstka. I to jeszcze na dodatek trafiliśmy do miejscowości, gdzie byliśmy pierwszymi ratownikami, którzy mogli coś zrobić, gdyż miejscowa straż pożarna się zawaliła przy tym trzęsieniu ziemi. Cała zmiana służbowa ratowników zginęła, więc byliśmy jedyni.
maaşlarını görüyorsunuz. Ekran oluyor gene.
Spotkaliśmy się z ludźmi, którzy odkopywali swoich bliskich przy użyciu patyków, bo nie było żadnych narzędzi takich profesjonalnych, więc jakby nawet nam nie pozwolono dojść do swojej bazy, tylko nas jakby atakowali i ciągnęli, każdy chciał, żeby do niego, do jego domu i pomagać wykopywać jego bliskich. Więc to było chaos, olbrzymi chaos, tam na miejscu, w którym my trafiliśmy i w którym musieliśmy się umieć znaleźć. Więc tutaj skupiliśmy się na pomocy tym osobom poszkodowanym. Było takich kilka miejsc, że lokalne osoby wiedziały o tym, że już miały jakby nawet częściowo tych osoby widoczne, tylko trzeba im było pomóc te osoby wydobyć, więc tutaj pomagaliśmy w tym zakresie. Tam udzielaliśmy też pomocy tym, którzy już byli wydobyci przez tych właśnie, przez rodziny, przez miejscowych. A następnie w tych miejscach, gdzie były jakieś podejrzenia, przeszukiwaliśmy to psami. Te psy pracowały tak naprawdę przez cały czas na pełnych obrotach, zupełnie inaczej niż to wygląda obecnie, bo przy nas nie było stać na to, żeby robić jakieś podmiany. Tam przez pierwsze bodajże 3 czy 4 doby na pełnych obrotach cały czas chwila przerwy i z powrotem do pracy. Także przeszukiwaliśmy. Bardzo często to były właśnie wskazania tam, gdzie są jakieś podejrzenia i siłami ludzi, którzy stali, bo byli bezradni, tak? Nie wiedzieli, więc rozebrać każdego budynku nie byli w stanie, ale jeżeli trafialiśmy i było jakieś podejrzenie, że tam jest człowiek, było wskazanie, to oni po prostu gołymi rękami odgruzowywali, rozbierali te budynki, a my szliśmy dalej. Dalej poszukiwać takich osób, które jeszcze gdzieś tam pod tymi gruzami mogą być. I tego było dużo, dużo. Tylko bardzo często, najwięcej jednak były po dotarciu, były to już osoby nieżyjące. Jednak to było bardzo ciężkie budownictwo i te szanse na przeżycie naprawdę były niewielkie.
Halo, policja, co za dzień?
Dzień dobry, do panią zawalił się dach na międzynarodowych targach katolickich. Są po ludzi jest. To dzisiaj się brunął.
I co to?
Dach na międzynarodowych targach katolickich. Cały się zawalił. Pełno ludzi jest zawalonych.
Policja, chodź.
Taką specyficzną i taką zapadającą w pamięć akcją to na pewno było zawalenie się hali katowickiej w Chorzowie w czasie targów czy wystawy gołębi pocztowych. To był 2006 rok, gdzie hala zawaliła się pod wpływem nacisku śniegu. To był gruby, mokry śnieg, który wtedy właśnie pod koniec stycznia występował. W czasie tej katastrofy zginęło 65 osób, a ponad 170 było rannych. W budynku przebywało w trakcie tej wystawy około 700 osób, więc to było naprawdę olbrzymie zdarzenie, jak na skalę polską. Była to zima, mroźny dzień. To było o tyle dla mnie specyficzna akcja, że zastała mnie w momencie, kiedy wróciłem z nart. I jeszcze tam, będąc na nartach, spotkałem się ze znajomymi, z którymi umówiliśmy się na wieczorne spotkanie. I nawet nie zdążyłem się rozebrać, kiedy mnie zostało alarmowanie. Zadzwoniła do naszego stanowiska kierowania w Nowym Sączu pani, która była na nartach tutaj w naszym rejonie, twierdząc, że dzwoni do niej mąż, że był na wystawie gołębi i hala się zawaliła. I on jest pod spodem. Byliśmy tam dosłownie w godzinę od momentu, po zawaleniu się tej hali. Więc byliśmy bardzo szybko i tak naprawdę pierwsze wejście naszego dowódcy na obszar od razu usłyszał osoby pod gruzami, zawalonymi blachami, bo to była hala taka metalowa, z dużą ilością śniegu jeszcze na tym dachu. Było bardzo zimno, to tak bardzo dobrze pamiętamy, bo nawet dla psów to był problem chodzić po takim oblodzonym dachu, który, prawda, już leżał na tej konstrukcji, na tych gruzach, więc śliskie, nie wszędzie dało się wejść, trzeba było analizować i odpowiednio wpuszczać te psy do działania. Natomiast wprowadzanie psów było następnym elementem, bo my od razu trafiliśmy na żywych, potrzebujących pomocy, więc jak gdyby psy odstawiliśmy na bok, przywiązaliśmy je do ogrodzenia, a my skupiliśmy się na wydobywaniu tych osób, czyli na wczołgiwaniu się pod gruzy, robienia pewnej przestrzeni wolnej, wycinania elementów i wydobywania po prostu, bo taka była wtedy potrzeba. Dopiero po wydobyciu tych osób mogliśmy zacząć poszukiwania tych pozostałych. I te poszukiwania trwały jeszcze później przez kilka dni, bo na koniec, jak o ile do godziny gdzieś 23 byliśmy pewni, że już nie ma nikogo żywego, to jednak z tych wszystkich obliczeń, z tych wszystkich informacji zebranych przy rozpoznaniu brakowało nam ciągle dwóch osób. Kobiety i mężczyzny. I te poszukiwania potem trwały jeszcze przez kolejne dni. One były tak dosyć grubo zasypane pod warstwą śniegu, też gruzów i śniegu. I psy nasze nie wskazywały, więc potem kolejne dni to było poszukiwanie z wykorzystaniem psa zwłokowego, takiego właśnie, który odszukuje zapach zwłok ludzkich. Ale kolejna trudność wystąpiła. Tam był silny mróz. Występował minus, nawet w szczycie to było minus 17 stopni, więc jakby też ten pies nie miał możliwości wyczuć takiego zapachu, bo ci ludzie byli jakby schowani do lodówki. Więc tutaj nie następowały te naturalne procesy, które występują u człowieka zmarłego. Więc tutaj dopiero po kilku dniach, kiedy była w południe temperatura bliska dodatnia lub taka właśnie bliska zeru, te procesy zaczęły występować i ten pies zaczynał wskazywać miejsca. Wskazał tych miejsc kilkanaście, bo były to miejsca, w których były ślady po tych już wyciągniętych osobach. Te ostatnie dwie nie przeżyły, nie miały szans na przeżycie. Trzęsienie ziemi w Haiti w 2010 roku. Była to moja ostatnia misja, w której brałem udział, bo odszedłem na emeryturę. Na pewno tam już te nasze działania były inne. Były na pewno na taką dużą skalę. Duża grupa ludzi, około 80 osób. Akcja jest bardzo dobrze zorganizowana, ale bardzo duża ilość osób poszkodowanych. To naprawdę dla każdego takiego zespołu ratowniczego ilość udzielonych pierwszych pomocy poszczególnym osobom to szło w dziesiątki. To było bardzo dużo. Cały czas gdzieś mieliśmy do czynienia właśnie z tymi osobami, które ucierpiały w wyniku trzęsienia, a nie miały gdzie otrzymać tej pomocy. I to były osoby poparzone między innymi. Też pamiętam przypadek, kiedy udało nam się pomóc dziewczynce, która była naprawdę chyba w 70% poparzona. W czasie trzęsienia ziemi po prostu na nią się wylała jakaś tam jakaś ciecz gorąca, więc ona trafiła ostatecznie do nas i my byliśmy w stanie jej tej najbardziej takiej niezbędnej pomocy udzielić na miejscu, a następnie zorganizować, dzięki naszym też kolegom w sztabie, zorganizować śmigłowiec i tym śmigłowcem ją przetransportować do międzynarodowego szpitala, który był na statku. Więc ona mogła otrzymać tą pomoc, której by na pewno nie otrzymała w lokalnych szpitalach. Więc to takiego naprawdę dobrze amerykańskiego statku, który był na morzu, który udzielał tej pomocy, więc te najcięższe przypadki tam trafiały. Więc to, że ona trafiła do nas, to na pewno zaowocowało tym, że ona ten standard pomocy medycznej miała zdecydowanie większy. To akurat jest plansza, którą wykonali mi moi koledzy na pamiątkę, kiedy odchodziłem na emeryturę. To jest zbiór zdjęć, które udało się kolegom zebrać w ciągu całego czasu służby. I są to zarówno zdjęcia ze szkoleń, z ćwiczeń, jak również praktycznie z wszystkich misji, w których brałem udział. Mamy tutaj Garego w trakcie akcji na Haiti. Mamy Garego... Tutaj mamy w czasie ćwiczeń wspólnie z jednostką z Gdańska, gdzie widzimy, że tu jest akurat już po ćwiczeniach i możliwość relaksu w morzu. Pomiędzy przewodnikiem a psem zawsze są relacje, zwłaszcza tutaj w tej dziedzinie ratowniczej, bo my raczej staramy się, żeby tutaj nie ma jakichś takich, że pies tam gdzieś w jednostce zostaje, tylko żyje się z psem w domu, zabiera się psa do domu. Także nawet na wyjazdy, na wakacje to się wyjeżdża z psem. Także ten pies nam towarzyszy cały czas. Jak jeździmy gdziekolwiek, to właśnie psa zabieramy ze sobą i traktuje się go jak członka rodziny. Także zabieramy dzieci, ale też zabieramy psa ze sobą. 11 lat pies służył, a żył ze mną przez lat 17. To był taki okres czasu, kiedy no, przeszukiwań mieliśmy bardzo dużo, natomiast nigdy nie trafiło nam się na naszym sektorze akurat, żeby tak spektakularnie on odnalazł i udało się kogoś odnaleźć, natomiast nigdy nie popełnił błędu, czyli każdy obszar, który przeszukaliśmy, nigdy nie okazało się, że jednak popełniliśmy jakąś pomyłkę i na przykład następny pies okazało się, że coś znalazł, prawda? Czyli tam, gdzie szukaliśmy, nigdy nie było człowieka żywego, prawda? Udzielić taką informację, to naprawdę trzeba mieć zaufanie do psa. Tutaj mamy zdjęcie, na którym ja udzielam pomocy na Haiti. Widzimy szycie głowy. Tutaj mamy wyciąganie odłamków u poszkodowanego w Albanii. Wracają wspomnienia i każde z tych zdjęć przypomina mi po prostu kolejne te akcje, w których brałem udział. My też nie jesteśmy pozbawieni emocji. Owszem, z czasem troszkę się do tego przyzwyczajamy. To tak jak no, mamy przykład ratowników pogotowia, prawda? Cały czas jeżdżą do zdarzeń przykrych. Strażacy też jeżdżą do zdarzeń, w których zawsze jest to jakieś czyjeś nieszczęście i bardzo często jest to jakaś taka właśnie sytuacja wręcz śmiertelna, prawda? Z czasem się do tego przyzwyczajamy. Natomiast jeszcze jak do tego dochodzi taki właśnie chaos związany z tą akcją, no jest to trudne, ale to właśnie na tym polega. Tu są wybierani ludzie i wykonują tą pracę ludzie, którzy się do tego nadają, którzy sami są w stanie opanować te emocje i pomimo tego wszystkiego realizować swoje zadanie. Bo nie da się inaczej. Gdyby oni też zaczęli panikować i się rozczulać nad każdym z taką sytuacją, to po prostu by nic nie zrobili.
Dobrze, Asiu, najpierw pies na środek i ze środka wyślij psa w prawo, potem w lewo, na końcu na środek i przywołanie.
Dobrze. Figo, dobrze. Słupek. Dobrze. Prawa. Dobrze. Lewa. Dobrze. Naprzód. Figo. Naprzód. Dobrze. Do mnie. Zabawa. Brawo. Ekstra. Super. Ej, puść. Ja. Dobrze. Puść. Super.
Na pewno ta chęć pomagania ludziom, ta satysfakcja z każdej pomocy, ta radość tych ludzi, którym się udało pomóc, ta wdzięczność tych ludzi nakręcała nas do dalszego działania. Warto było. To był dobry wybór i w dalszym ciągu jakby służymy pomocą obecnym kolegom. Próbujemy pomagać, wspierać jak tylko możemy. No dopóki damy radę, to tak będzie.